Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gry nad planszy. No i co, po długiej nieobecności nie było nas miesiąc.
Cały okrągły miesiąc i trochę jeszcze, tak mi się wydaje.
Tak mi się wydaje też. Faktycznie, znaczy sprawdzam. Teraz faktycznie po prostu wchodzę na nasze wideo i patrzę, kiedy było ostatnie wideo wrzucone. No, pokazuję miesiąc temu. Najbardziej rozczarowujące gry 2024 roku. Ale to będzie miesiąc i tydzień. Bardzo przepraszamy. W sumie to ja przepraszam, ale wylądowałem w szpitalu znienacka i miałem być tam krótko, było prawie 3 tygodnie i po prostu jeszcze do siebie dochodzę i dlatego nie nagrywaliśmy. I dlatego też taki odcinek, który planowaliśmy jako trzeci z tamtej serii.
No, mieliśmy w jednym ciągu nagrać, ale później stwierdziliśmy, a to nagramy w przyszłym.
Umówiłem się za tydzień i ja tydzień później wylądowałem w szpitalu. No ale już jestem i wracamy do, po pierwsze do tego, że nagrywamy, a po drugie do tego, że będziemy w końcu ogrywać rzeczy, bo też przez tą moją nieobecność nie ogrywaliśmy rzeczy. Ale Ciuniek ogrywał trochę, ogrywałeś?
Bardzo mało.
Ale ogrywałeś, ale... no zagrałeś przed Galactic Cruise.
No Galactic Cruise zagrałem 5 razy, ale to
no właśnie.
Zobaczymy jeszcze. Ale pszenicę też trzeba było zasiać.
No, ale jest szansa, że o tym Galactic Cruise opowiemy. Także dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, jak w perspektywie roku minionego zmieniła nam się spojrzenie na gry wydane w 2023 roku.
Lub nie.
Albo nie.
Tak.
No. Bo zawsze co roku sobie robimy takie, a sprawdzamy.
Ja to nazwałem dopełnieniem rytuału naszych trzech odcinków podsumowujących.
Może być. No tak będzie. Dobrze. I dzisiaj o tym 2023 roku, czyli o tym, czy coś się zmieniło na tych naszych listach, czy nie. Będą mówić.
Ciuniek.
I Windziarz. Dzięki za to, że z nami jesteście.
Chciałeś się już pożegnać.
Nie, miałem inny pomysł, ale pamiętajcie, że też mam jakieś problemy ostatnio z bańką, kurde, z pamięcią i w ogóle. Zacznę może od tego, że przejrzałem chyba 11 stron Board Game Geeka, czyli 550 gier, bo mam 50 stron na stronę ustalone.
I... Bo ty te listy układałeś dzisiaj, a ja miesiąc temu.
W poniedziałek. dzisiaj
Ja nie pamiętam, ile przejrzałem.
Obejrzałem 550, także się przeglądałem. Potem już zacząłem lecieć i mówię, kurde, to już jest naprawdę sam chłam. I rokrocznie, jak robimy listę najlepsze 2024, 2023 i tak dalej, to mamy zawsze takie coś w głowie, ej, jeszcze nie zagraliśmy tam trochę gierek. Mhm. Ja dużo gierek zagrałem, których nie grałem, czyli jakby nadrobiłem trochę tych gierek i miałem taki ogromny problem, że patrzyłem na te gry i mówię, kurde, jaki kasztan. I bardzo dużo gier, które myślałem, że mają szansę wejść na tą listę, okazały się dla mnie naprawdę dużymi niewypałami i myślałem, że wiesz, a spoko, przecież wtedy się pojawiło to i to i to na pewno będzie na tej liście, po czym sobie przypomniałem, kurde, to nie będzie na tej liście, bo to było słabe. I powiem szczerze, że u mnie tych gier, u mnie się zmienił trochę jakby...
No perspektywa czasu zmieniła kolejność.
Kolejność na pewno gier i doszło bardzo mało nowych gier.
Wydaje mi się, że ja wymieniłem 3 tytuły.
Wymieniłeś, czyli że zmieniłeś ich.
Zmieniłem, że 3 wypadły i weszły 3 inne.
Okej. Okay. No to nie jest też tak najgorzej, nie? U mnie jedno spadło bardzo... No ale to dobra, pogadajmy. No, pogadamy teraz.
Może to samo spadło u nas na tej samej zasadzie i z powodu tych samych powodów.
Spoko. Dobrze, no to numer 10. Co to było u ciebie albo co to jest u ciebie w tym momencie?
Nie mam pod ręką listy, co było, więc będę mówił tylko o tym, co jest na ten moment. I u mnie na 10. miejscu rzutem na taśmę nie spadł z listy zeszłorocznej Daybreak, czyli Nowy Świt. Czyli ta gra
o
transformacji energetycznej, którą w końcu mam też na papierze. Jest to bardzo dobry pasjans o zarządzaniu kartami i symbolami na tych kartach. Bardzo fajnie łamigłówkowy. Teoretycznie da się w niego zagrać na 4 osoby, aczkolwiek wydaje mi się to dosyć dziwne i granie 4 pasjansów jednocześnie kooperacyjnie to nie jest najlepsza rzecz, jaką można, wydaje mi się, robić na spotkaniu planszówkowym, ale we dwie jakoś już mniej mnie to burzy.
Ale polską wersję masz?
Mam polską wersję.
Okay.
Jest bardzo fajnie wydana w wytłaczankach takich papierowych.
Nie, to ja miałem angielską, to wiem, jak to wyglądało, tylko że ja nie darzyłem tego aż taką estymą jak ty, na pewno. Ale rozumiem twoje zafascynowanie. Można spróbować na Board Game Arena, przypominamy, dla tych, którzy nie mają albo nie chcą.
Tak, więc pasjansowe łamigłówki, karciane, samo dobro.
No dobrze, no to u mnie na 10 miejscu mocno spadło wsiąść do pociągu Legacy, Legendy Zachodu, tylko dlatego, że po prostu gdzieś tam się w głowie oszukiwałem, że zagram to jeszcze. Znajdę jakąś ekipę i zagram to jeszcze, ale im dalej jestem od tego rozegrania tej całej kampanii, tym bardziej mam takie, kurczę, ale po co mam to grać jeszcze raz? Już to jakby to doświadczenie już za mną.
Ten pociąg już odjechał.
Ten pociąg już odjechał, te bilety zostały już skasowane. Dalej uważam, że to jest genialne Legacy, jedno z lepszych Legacy, jakie grałem, natomiast ewidentnie czuję, że nie wiem, nawet podarowałem moim rodzicom i gdzieś tam sobie obiecywaliśmy, że zagramy, ale widzę, że nawet u nich ta chęć jest niezbyt wielka do tego, żeby zagrać z nami w ileś tam partii z rzędu, więc no spadło dosyć mocno. Po zagraniu chyba było mnie na trzecim, tak mi się wydaje, gdzieś wysoko było w czubie. No teraz po prostu czas swoje zrobił, nie?
Ja nadal nie zagrałem, ale już mam, bo trafiłem na mat handlu w wyniku bardzo korzystnej wymiany.
Znaczy co, dałeś fasolki jakie za to?
Nie, dałem grę za 300 zł, żeby dostać grę za ile to chodziło. W pewnym momencie było za 500 chyba,
dużo,
tak mi się wydaje.
Dużo, no.
A,
no.
Tak więc
mam, ale jest szansa.
Mam egzemplarz, który kiedyś w przyszłości nawet wiem z kim zagram, ale to jest trzecia gra kampanijna, którą mamy w tym towarzystwie
zagrać,
a widujemy się 4 razy do roku, więc może w 2036.
Na szczęście część do pociągu da się zagrać 3 w jednym takim spotkaniu, spokojnie.
Nie, jeśli gramy z moją żoną.
Nie, tam są krótkie pierwsze. To jest trochę jak Pandemic, drugi sezon. To, co tam się buduje, dopiero mapę. To coś takiego.
Po pierwszej partii się okaże, czy zażarło, czy nie. Bo ostatnio zagraliśmy Onsenda 2 razy z rzędu i to było szokujące.
Szokujące, dobrze. No to numer 9.
Nukleum nadrobiłem i stwierdzam, że jest to bardzo dobra wariacja na temat gier na T, mimo że nie jest to na T i trochę ściągnięta z brasa. I mnie bawi to budowanie połączeń za pomocą abstrakcyjnych patyków, będących jednocześnie kafelkami akcji, które możemy wykonywać. I że jak wykładam na planszę taki patyk, to już go nie mam i ciężej mi będzie te akcje wykonywać w przyszłości. I dobrze by było zachować dla siebie taki zestaw tych patyków akcji, żeby się nie przyblokować. No jest to uczciwie bardzo dobre, standardowe euro, które nie jest ani tak dobre jak Brass, ani tak dobre jak Nukleum.
Nie, no Nukleum jest tak dobre.
Ani tak dobre jak Barasz, ponieważ gry Włochów w mojej głowie działają wymiennie i podmieniają mi się ich nazwy w czasie rzeczywistym. Nie, było to całkiem satysfakcjonujące, pozbyłem się swojego egzemplarza i po rozegraniu Nukleum pomyślałem sobie, jest to spoko, zagrałbym w Brassa. Oj, odkupiłbym Barasza.
Dużo osób, które grało w Nukleum, mówi właśnie, że Nukleum robi tak, że albo ci się podoba w pełni i po prostu bierzesz tak, jakim jest, albo właśnie otwiera ci klapkę, może Barasz? może tak.
Nukleum jest odpowiedzią na pytanie, co by było, gdyby Brass miał trochę mniej charakteru.
Okej. Dobrze, no to u mnie na 9 faktycznie wskakuje nowa rzecz. U ciebie ona była, pamiętam, w zeszłym roku, u mnie trochę mniej. Pograłem trochę w Halowierze. Więcej i stwierdziłem, że kurczę, ta gra jednak zasługuje z tym swoim pomysłem na tą taką dziwną kooperację, na to, żeby jednak być wyróżniona. Dodatkowo mam wrażenie, że fajnie skaluje się tam trudność, że tam wcale nie jest tak łatwo. Owszem, jest ten kawałek jakiegoś tam losu i tak dalej, ale tam jednak trzeba myśleć o tym, co ten twój partner może zrobić i co nam jest potrzebne w danym momencie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra gra, zresztą utytułowana, tam chyba wygrała kilka nagród, więc ta Halowierza się gdzieś tam u mnie jednak przejadła na zasadzie takiej, że przejadła, zjadłem, jeszcze raz posmakowałem i stwierdziłem, nie, jednak to jest dobre. To jest dobre i jak ktoś lubi kooperację, nie przeszkadza mu to, że to jest tylko gra dwuosobowa, to huzia na juzia. No i można zagrać całkiem sympatycznie na Board Game Arena. Bo Board Game Arena robi tą fajną rzecz, że tam ogólnie ciężko się komunikować. Bo trzeba albo mieć kanał głosowy, albo pisać do siebie. Więc w sumie to tak...
Rozwiązuje problem oszukiwania. No, ale można pisać na komunikatorze.
Ale jak mało osób jednak pisze na tym komunikatorze, więc dla mnie mówię, dla mnie ten Board Game Arenowy ten jest całkiem spoko. Także to jest numer 9. Dobra, numer 8 ucieka.
Na moim miejscu 8 jest gra, najbardziej powiedziałbym oryginalna, utytułowana i najbardziej zasłużona gra roku 2023, czyli Hegemony, które bardziej doceniam niż lubię i im dalej od premiery, tym wydaje mi się szanse kolejne, zagrania kolejnej partii w naszej okolicy i towarzystwie spadają.
Z przykrością od razu dodam, że u mnie też miałem Hegemony wyżej, ale też trochę spadło z tego samego powodu.
No,
Zastanawiałem się nad tym, bo to jest naprawdę bardzo fajna gra. I to jest właśnie, problem tej gry był taki, że gdybyśmy ją kuli od razu, na gorąco, te kilka partii z rzędu, ale z drugiej strony też było takie trochę przejedzenie się takie, nie?
Tak, bo mieliśmy ten zarzut dotyczący tego, że może ona wcale nie jest taka otwarta i regrywalna, jak się wydaje, że jest ten jeden lub dwa sposoby na granie każdą z frakcji, więc nigdy nie wyzbyliśmy się tej obawy i nie pograliśmy tyle, żeby...
Nie przetestowaliśmy, żeby sprawdzić,
nie
czy to tak się gra,
nie? Pograliśmy tyle, żeby... potwierdzić tę obawę lub się jej wyzbyć.
Tak jest. Czy są szyny, czy nie ma, nie sprawdziliśmy tego. Natomiast ja dalej uważam, że to jest genialny projekt w swoim jakby, w swojej idei i koncepcie. Że tak myślę sobie, że nie wiem, jestem studentem jakiegoś tam pierwszego roku czy drugiego roku i taki ktoś mógłby po prostu wyciągnąć taką grę na zajęciach i wytłumaczyć ludziom, jak działa świat i czym są klasy społeczne i dlaczego one tak, a nie inaczej funkcjonują. Bo myślę, że takiej wiedzy bardzo wielu młodym ludziom brakuje. A Hegemony naprawdę bardzo ładnie to pokazuje. Oczywiście, że w taki mocno wyabstrahowany i taki mocno bym powiedział modelowy sposób, ale model jest dobry do tego, żeby poznać później ewentualnie niuanse. Więc ja u mnie bardzo podobnie, miałem dokładnie tak samo jak ty, że spojrzałem sobie na tą listę i mówię, Hegemony wtedy było wyżej, pograliśmy. Ale z drugiej strony zwróć uwagę, pomimo tego, że i Tomek przecież nabył swoją wersję, z którym gramy praktycznie co tydzień, ani razu się nie złożyło, żeby zagrać. Mimo, że...
Ale i nie proponował.
Ale nabył tę grę od razu po tym, jak żeśmy zagrali pierwszy raz, wtedy jeszcze ty nie grałeś, potem zagraliśmy drugi, on od razu stwierdził, że musi zagrać, mieć tę grę, no nie proponował, ale my też, wiedząc tego, też nie proponowaliśmy. Także miejsce 8 nam się akurat tutaj świetnie zgrało. Dobra, no to numer 7.
Mój numer 7 to jest coś, co już pojawiło się u ciebie, Skyteam, czyli Halowieża, czyli bardzo cwana kooperacja, która gdyby była na kartach, byłaby dwuosobowym trick-takingiem, a tak jest kościanką z pomysłem.
Okej, okay, spoko. Numer 7 u mnie to pozostało, jest trochę wyżej, jednak Dracula versus Van Helsing dalej, jak jakoś miałem nawet okazję zagrać, to jest właśnie jedna z tych nicznych gier, które miałem okazję zagrać pomiędzy. To jest jednak bardzo fajna dwuosobówka, uważam, że dużo lepsza niż Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Przede wszystkim dlatego, że to jest ten blefik trochę związany z trick-takingiem dwuosobowym. Im mocniejsza karta, tym słabsze działanie i vice versa. Podoba mi się ona wizualnie, podoba mi się, że ona jest napakowana. Nie podoba mi się to, że ona nie dostała tej miłości, jaką mogłaby dostać. Dużo osób mam wrażenie, że o niej nie wie. Mam też wrażenie, że Muduko tam pędzi z tymi swoimi nowościami i też już jakby mniejszy fokus na marketing tej gry wrzuca. Wydaje mi się, że jak lubicie gry dwuosobowe, a wiem, że wśród naszych słuchaczy jest taka dosyć duża grupa, to warto tę grę spróbować. Szczególnie, że to nie jest jakiś tam duża inwestycja finansowa, żeby tę grę zapoznać się z nią. Także u mnie to jest numer 7.
Numer 6 u mnie. Pozostajemy w temacie gier dwuosobowych, tylko u mnie gra trochę innego kalibru. Jest to Undaunted Battle of Britain, które nadal nie doczekało się swojego polskiego wydania. Mimo, że chyba powinno już być.
A zapowiedziane zostało, bo nie wiem.
Wydaje mi się, że tak, ale mogę zmyślać, więc cofam wypowiedziane słowa, cytując...
No ale nie ma polskiej wersji.
Polskiej wersji, a szkoda, bo według mnie jest to Znaczy, nie powiem, że jest to najlepsza wersja systemu Undaunted, to jest moja ulubiona wersja systemu Undaunted.
A ta szafa teraz kupił Stalingrad pewnie. W UK. Nie, to taka sci-fi, Undaunted Callisto. Callisto. Ponoć bardzo fajna.
A, no bo tam masz ten pomysł na to, że plansza ma kilka poziomów i możesz modyfikować rzuty kośćmi, czy jesteś wyżej, niżej. Jest to coś, co też za mną chodzi i jestem ciekaw. Ale nadal, Undaunted Battle of Britain to są samolociki, a samolociki nie mogą strzelać we wszystko niezależnie od tego, gdzie jest na planszy i mieć 10% szans na trafienie, tylko muszą się ustawić, muszą wymanewrować i muszą strzelić odpowiednio, a poza tym jak się ruszają, to muszą lecieć do przodu i nie mogą stać w miejscu. I wszystko to, co w tej grze robimy i w jaki sposób musimy manewrować, planować swoją talię i poruszać swoimi jednostkami po planszy, bawi mnie bardzo i niezmiennie. I wydaje mi się, że to mogłem mieć nawet na podobnym miejscu w zeszłym roku.
A nie wiem, ja wiem, że właśnie jak zagrali tą Callisto, to później zagrali zwykłą, pierwszą Undaunted, Ustraszeni. I właśnie Krzysztof był mocno zawiedziony jakby prostotą tego. Pamiętasz, zresztą robiliśmy recenzję, też miałem takie, przyniosłeś to, ja mówię, Boże, jak tutaj to jest turlanko, turlanka tak naprawdę, nie? Także tak, no spoko. Czyli to jest u ciebie numer 6. U mnie numer 6 zaskakujący, nawet mnie zaskoczył. I nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, ale jest to gra, która mnie trochę wzięła z zaskoczenia, bo łączy w sobie dwie rzeczy, które bardzo lubię. Jest to gra Rebel Princess, po polsku to chyba Zbuntowane Księżniczki.
Zbuntowane Księżniczki.
Bo jest to gra w gierki, nie oszukujmy się, w których chcemy coś łapać, a czegoś nie łapać, bo coś jest złe, a coś jest dobre. A ja lubię gry bazujące na prostych grach karcianych. I to jest jedna z tych gier, która tak jak na wcześniejszej liście miałem tego Surfosaurusa Maxa, który bawi się trochę pokerem Texas Hold'em.
Surfosaurus Max,
tak. Ja powiedziałem Surfosaurus Max, okej. Okay. Rebel Princess bawi się trochę kierkami. Teraz mamy The Gun, który bawi się w czysty sposób pokerem. I gdzieś tam nadchodzą kolejne gry, które po prostu redefiniują takie standardowe gry karciane. I Rebel Princess robi to całkiem nieźle. Nie wiem, czy ta druga część, której mi się ona podoba, czyli to, że tam są bardzo zmienne zasady i one są absurdalnie czasami głupie i to, że masz jeszcze swoje jakieś specjalne zdolności, bo tam masz grasz jakąś księżniczką, która ma jakieś swoje specjalne zdolności. Nie wiem, czy tego trochę nie jest za dużo, ale z drugiej strony, zresztą grałem to z osobami, które trochę tam pograły w Trick Takingi i było to spoko, ale zagrałem też z osobami, które nie grały w Trick Takingi i mam wrażenie, że dla nich też było za dużo, że tych zmian jest za dużo. Więc podoba mi się w Rebel Princess po pierwsze to, że to jest mimo wszystko całkiem ciekawy trick nie taking, bo nie chcę się czym grać. I podoba mi się to, że jest tam bardzo dużo zmiennych rzeczy, wariacji i żadna partia nie będzie podobna do siebie. Także i też mam wrażenie, że one w Polsce nie przyjęły się za bardzo. I wydaje mi się, że wynika to z dwóch rzeczy, że ta...
Przekraczamy punkt krytyczny małych karcianek na rynku?
Wydaje mi się, że wizualność tej gry i to, jak wyglądała ta gra, ona trochę pokazuje, że jest o czymś innym, a nie pokazuje, że to jest po prostu łupanka pod tytułem ja tego chcę, ty tego nie chcesz, muszę policzyć, ile kart zeszło, im pasuje i tak dalej. Więc to trochę ze sobą nie gra. Plus wydaje mi się też, że w tym przypadku Muduko trochę ją inaczej targetowało i ona się gdzieś tam pojawiała na jakiś tam, wiesz...
Do młodszego.
Tak, że ona się pojawiała wśród takich pani instagramowych, jakichś matek, które mówiły, to jest fajna gra dla dzieci. I mam takie, nie. Zresztą ostatnio, a propos tego, ktoś pytał, czy Szepczący Las jest dobrą grą dla dzieci. I grałem w to z dorosłymi i dorośli mieli problem, żeby skumać tę grę. Ja mam takie, ja nie wiem, jakie macie dzieci, ale Szepczący Las, mimo swojej oprawy i tego, o czym ta gra jest, to jest bardzo trudny abstrakt moim zdaniem, nie? Ale no nie wiem, tak mi się wydaje.
Czasami się zdarza, że rzeczy nie trafiają na tę półkę, na którą powinny trafić, bo komuś się wydawało, że tak. To trzeba stargetować w ten sposób.
Jestem zaskoczony, że Rebel Princess mi się tak spodobało, ale fajne. Naprawdę uważam, że jak lubicie gry karciane, olejcie, przymknijcie oko na na to, że to są księżniczkach i to tak wygląda, jak wygląda. To jest naprawdę bardzo sprytna gierka. Mm-hmm. Nie wiem, czy grałeś. Grałeś, powinieneś grać.
Chyba. Wydaje mi się, że grałem, ale było to dawniej. Jest na Board Game Arenie chyba, czy mi się wydaje?
Nie wiem. No, ja grałem mnie, tylko na żywo.
Mniejsza. Na tak czy siak, gierki ze specjalnymi zdolnościami, tak.
Spoko. Dobra. Piątka.
Miejsce piąte. Jest to gra nowość na liście mojej, bo nadrobiłem Piratów z Maracaibo i faktycznie są grą zacną i zasłużenie nagrodzoną.
Są grą roku, fanszową grą roku.
Tak jest, a poza tym są najprawdopodobniej, powiedziałbym, że są najbardziej standardowym eurosucharkiem na mojej liście, ale za chwilę będę miał jeszcze jeden. No, jest to gra klasyczne euro, brzydkie jak noc, z całkowicie nietrafionym pomysłem na wygląd tych kart morza, po których pływamy, a te rzeczy, które są istotne na tych kartach morza, są w takiej malutkiej rameczce i absolutnie...
Kurczę, ale wiesz, ale dzięki temu ta gra nie kosztuje tyle, co Maracaibo, tamto pierwsze.
Ale nie chodzi mi o to, że...
A, że...
Chodzi mi o...
Że wygląd tego...
Nie chodzi
utrudnia.
Mi o to, że to są karty,
okay.
Tylko o to, jak te karty wyglądają. To...
A, bo... layout.
No, layout jest taki, no, europejsko-eurowaty, tak. Ma się grać, a nie wyglądać. Liczne punkty, a nie tutaj baw się w Picassa. No więc tak, taka to gra. A poza tym, no ja standardowo jestem zauroczony wszystkimi eurosami, które mówią mi, a teraz wylosuj sobie setup łamigłówki, w którą będziemy grali i dopiero teraz zaplanuj sobie, co się najbardziej opłaca. Jest to wszystko urzekające. Tyle, że ruchomych elementów, tyle możliwości, tyle zabawy standardowymi punktacjami.
No kurde, dodatek jeszcze wprowadza kolejne rzeczy, więc w ogóle tam jest można jakby śmiechu co nie miara. Dodatku już nie ma w ogóle.
Piękna gra, ale tylko w środku, nie z wyglądu.
No dobrze, u mnie piątka to gra, którą miałem na swojej liście, ale wskoczyła dosyć mocno, bo też ostatnio pograłem na zasadzie, jest impreza, to bawmy się i grajmy w głupie gry. Mhm. I zagraliśmy w Tonie Kapelusz, ale nie graliśmy tak jak tam normalne zasady, tylko graliśmy do jakby, że odpadałeś. Czyli graliśmy w 10 osób, jak ktoś miał te 3 odpadał i graliśmy dalej w 9 osób, aż było 1 na 1 i graliśmy, aż została jedna osoba.
To brzmi jak usuwanie kart z systemu i robienie mindfucka wszystkim przy stole.
To było wspaniałe. Najbardziej mi się podoba, jak jeszcze pomijam to, jak wiesz, ktoś podawał kartę, która gdzieś jest, że tam wiesz, że jest hulajnoga, nie? Ale najbardziej mi się podobało, jak wiesz, ktoś wymyślał chleb i tego chleba nigdy nie było w tej rozgrywce. Jest 30 kart, powiedzmy, w rozgrywce. W życiu tam tego chleba nie było. To dalej ta gra pokazuje, że bardzo mi się podobało, bo jedna z pań, która grała w tę grę, chciała ją wytłumaczyć i wytłumaczyła ją absolutnie źle i powiedziała, że próbowała ją tłumaczyć tak, jak tłumaczy ją ta instrukcja. W końcu zrobiliśmy po prostu tak, że zaczęliśmy grać w tę grę. Zaczęliśmy grać w tę grę i po prostu udało nam się to wytłumaczyć. Uważam, że to jest genialna gra i coraz bardziej też mam takie odczucie, że to jest taka gra, która jak zagrasz i nie podoba ci się, to ona ci już nigdy w życiu do końca życia ci się nie spodoba.
I być może jeszcze zrazi się do wszystkich innych gier z mechaniką memory i pamięciową.
Bardzo jest to możliwe i też wydaje mi się, że jest to niesamowite, jak człowiek jest po prostu nie pamięta prostej rzeczy, która leży przede mną od początku gry i możesz to sobie tłuc i tłuc i tłuc i za 5 minut tego nie pamiętasz. Niesamowity koncept, bardzo jestem ciekaw tej kolejnej wersji.
Uważam, że Kapelusz jest wspaniały, nie zmieścił się do mojej dziesiątki, ale nadal uważam,
no,
że
nie skoczył,
wspaniały.
Bo mówię, bo to jest niesamowite, że zagraliśmy w 10 osób i potem przychodziły kolejne osoby, bo to było tak, że się wymienialiśmy. To nie było tak, że zagrałem tylko z 10 osób, to było tak, było, że przychodziły non-stop nowe i tak łącznie, myślę, że pokazaliśmy tę grę około 20-25 osobom. I ewidentnie było widać osoby, które nigdy w to więcej już nie zagrałem i takie, które miały, ja chcę zagrać coś jeszcze raz, nie? To nie może być aż tak głupie, nie? Także wysoko wskoczyło, było chyba, nie wiem, 10 albo gdzieś tam poza 10, ale jest to niesamowity koncept. No to już to creme de la creme,
creme de la creme. Miejsce 4 u mnie, Wyprawa Darwina, czyli euro...
Zostało, bo miałeś to wcześniej.
Zostało, bo miałem euro torówka, gra, w której poruszamy pionkami po torach i dostajemy to, co na tych polach, na które się zatrzymamy, dostajemy to, na czym staniemy swoim pionkiem po prostu.
Zatrzymamy się też, możemy
tak,
też.
Tak, tylko zgubiłem, wiesz, nawiązując do pociągów, to ten mój pociąg myśli, używając kalki językowej z angielskiego, mi się wykoleił. No jest to urocze. Jest tutaj bardzo fajny pomysł na tego swojego robotnika, którego rozwijamy o kolejne pieczątki, dzięki którym możemy go wysyłać na nowe pola na planszy, bo początkowo są, większość jest poblokowanych, a część ma wymagania, których żaden z naszych robotników swoim doświadczeniem nie spełnia. Jest to najbardziej klimatyczna rzecz, jak uda się na siłę powiedzieć o tej grze, bo cała reszta to jest przesuwanie pionków po torach, które w tej grze wyjątkowo są ukryte w całkiem estetyczny sposób.
No ładna ta gra jest.
Ale estetyka niestety czasami kłóci się z funkcjonalnością, bo
szukanie, nie widzisz, co tam jest, tak?
Szukanie ścieżki na wyspach i te malutkie strzałki na skrzyżowaniach to nie jest optimum designu i interfejsu rozgrywki.
A, ale to też to jest bolączka tego wydawnictwa w sumie, które nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale oni też tak mocno weszli, bo pamiętasz, oni mieli ten Tang Garden, to się nazywało?
Tang Garden, który absolutnie i to była gra służąca do robienia jej zdjęć.
Kładłeś coś, było, co tam jest, nic nie widzę. Oni w ogóle poszli w jakieś małe gry teraz i brakuje mi trochę takiego właśnie, że tego rozmachu, który mieli. Nie wiem w ogóle, czy oni jeszcze będą jakoś tam funkcjonować mocniej, ale faktycznie, znaczy ja przyznam, że gra jest dobra, ale ja jej nie mam na liście znowu z tego samego powodu, co chyba w zeszłym roku, jak robiliśmy tę listę, że myśmy z nią pograli. Żaden z nas chyba jej nie ma. Ty nie masz.
Nie mam, ale zdarza mi się grać na Board Game Arenie.
No właśnie. I jak się pozbyliśmy, to kurczę, już jej nie mamy i nie ma jakby, jak nie ma czegoś wokół nas, to nie gramy, nie?
No tak, ale też tutaj mamy listę 10 gier 2023, a jakby było fizycznie, to by z całą szafą gier musiało konkurować.
Znaczy, no trochę tak. Znaczy, wiesz, zastanawiam się, bo ostatnio tam dzieci mnie proszą, żeby ich coś tam uczyć i tam młody chodzi, coś tam wyjmuje, przynosi jakieś gry, ale ja cały czas widzę, że jak jest tutaj na dole, to jest 90% więcej szans na to, że zagramy w to, co jest na dole, niż to, co jest ten. Chociaż akurat na przykład, nie wiem, dopiero niedawno skończyli Karpia, mimo że leżał tu na dole przez długi czas, ale odeszli, a teraz wzięli i skończyli.
Windziarz wskazał na miasto tańczącego Karpia.
Miasto tańczącego Karpia.
Grę tak. Książkową.
Którą kiedyś tam polecałem. Dobra, u mnie na miejscu czwartym gra, którą też udało nam się nadrobić i to jest chyba raczej też gra, która wpada w kategorię to nie kapelusz, czyli jest mocno imprezowa, ale jest to impreza dla smutnych geeków, którzy lubią bardzo dużo zasad i różnych rzeczy, bo zagraliśmy, udało nam się zagrać w Station Fall.
To ja od razu się wetnę i powiem, że mam to na trzecim miejscu i jest to wspaniałość w pudełku.
Jest to tak dziwne.
Jest to najtrudniejsza gra imprezowa, jaką grałem. Jest piękna.
Znaczy ona, wiesz co, ona mi trochę wróciła takie wspomnienia. Jak pamiętam, jak graliśmy w tego osławionego Battlestara i trzeba było wykombinować, kto jest Cylonem i tam podpuchy robić i tak dalej, i tak dalej. To jest gra, która robi chyba to, co bym chciał, żeby mi robił Nemesis, czyli po prostu nie podawał mi tego w jakiejś trudnej formie, tylko w takiej właśnie formie, jak to jest tutaj, nie? Czyli coś się skrzaniło, coś się spierdzieliło, agendy, które masz na tych kartach są porąbane, te postacie są porąbane, czytelność tej gry jest jeszcze gorsza niż tej Dago Darbina, mam wrażenie.
To jest niesamowite, że do tej gry można dokupić figurki lub tekturowe stembisy i według mnie jest to absolutnie niezalecane. Bo każde wizualne ulepszenie tej gry ją według mnie psuje.
Jeszcze gorzej zrobić. Ja w ogóle najbardziej mi się podobało, jak kolega przyszedł tam tłumaczy i podoba mi się, jak Cioniek mówi, no tutaj położymy te wszystkie karty tutaj, żebyś się zapoznał, jakie mogą być agendy. Ja sobie myślę, przecież tu jest 12, ile tam postaci graliśmy?
Graliśmy na 12 postaci.
Na 12 postaci. Ja sobie myślę, jakie mam tu się zapoznać? Jak to ma taką wielkość tej czcionki jest malutka. Mimo wszystko bardzo się dobrze bawiłem. Uważam, że no nie wiem, Galacta po raz kolejny zaskakuje takim wyciągnięciem gry, której w życiu bym się nie spodziewał, że ktoś może wydać, że ktoś będzie miał jaja wydać, bo o oryginalnym wydawcy to już wiemy, że on ma takie jaja, bo jakby tak sobie wymyślił swoje funkcjonowanie. No jest to niesamowita przygoda, niesamowita gra. Bardzo kibicowałem tej grze, właśnie planszowej grze roku, że zostanie wybrana tą planszową grą roku. Ona była do trudnych, tak? Do zaawansowanych.
Do
tak?
eksperckich.
Do eksperckich. Bo to jest gra, która jest głupkowata, ale zasad ma bez liku.
Tak, bo to jest najbardziej hermetyczna gra, która... Znaczy ona właśnie... Próg wejścia i liczba elementów, które trzeba sobie zinternalizować, którymi trzeba się zapoznać i o których trzeba pamiętać, jest straszna. Ale jeśli ci coś kliknie i nagle zrozumiesz, w jaki sposób o tej grze trzeba myśleć, no to w sumie to są proste rzeczy. Idę i używam tego pomieszczenia, którego działanie jest intuicyjne, tylko tych intuicyjnych działań na plansz jest kilkanaście, łamane na kilkadziesiąt. I to, w jaki sposób one ze sobą współdziałają, no jest to taki sprytny mechanizm sprawiający, że no tworzą się historie, bo małpę z pistoletem i z walizką, no wszyscy będą pamiętać za którymś razem, jak w końcu wylosuje im się taki układ, i a jak małpa odleci jeszcze na jetpacku na ziemię i wysadzi całą stację bombą z antymaterii, piękne rzeczy mogą się tam.
Tam być. Są dziwne rzeczy, zresztą nasza jedna z tych pierwszych rozgrywek, które mieliśmy, ja miałem taką sytuację, w której no stop ratowałem z opresji swoją postać, w końcu stwierdziłem, że żaden z was, i to najśmieszniejsze jest to, że wyście po prostu zabijali dla fanu, nie dlatego, że mieliście taki cel, i w końcu stwierdziłem, że już dobra, to już połóżmy na nią kreskę, i ja też zacząłem się bawić w zabijanie wszystkiego, coś co się rusza. Bardzo bym chciał, żeby ta gra miała łatwiejszy interfejs i łatwiejsze to zrozumienie, co mają inne postacie zrobić. Gdyby to było łatwiejsze, to myślę, że ta gra byłaby naprawdę
ale to jest paragraf 22, bo gdyby były mniej skomplikowane i mniej odjechane rzeczy, to może ta gra nie byłaby tak dobra.
Pewnie tak. Czyli to był u mnie czwórka, u ciebie trójka.
U mnie trójka i
to
twoja
ja szybko
trójka.
Powiem trójkę. No, dalej ja jestem zafascynowany Piratami z Maracaibo i uważam, że to jest bardzo dobry tytuł. Jestem bardzo zaskoczony, że został nagrodzony planszową grą roku. Bardzo, bardzo zaskoczony. Bardzo kibicowałem Endeavorowi mimo wszystko i wydawało mi się, że on dostanie tę nagrodę. Natomiast no, Piraci dalej mnie bawią. Jako fajna, szybka, dość wymagająca gra w robienie sobie właśnie kombosików, bonusików. Dużo bardziej mnie ona bawi niż podstawę Maracaibo. I bardzo fajny dodatek. Zresztą teraz kolejny ma się gdzieś tam pojawić. Była i jest w czubie i będzie. I teraz zakładam, że będziemy mieć dokładnie to samo? Albo zamienimy
tak,
się.
Tak, tak. Jesteśmy bardzo stali w uczuciach. To znaczy dwa pierwsze miejsca takie same jak w zeszłym roku, tylko...
No dobra, u mnie dwójka jest Voidfall.
U mnie dwójką też jest Voidfall. Czyli...
To się nie zmieni. Znaczy, to się zmieniło.
Tak, u mnie te gry, mówiłem w zeszłym roku, że te gry mogłyby się zamienić miejscami i w tym momencie zamieniły się miejscami.
No bo gramy jak głupi w reinnowacji cały czas. No. Wydaje mi się, że to u mnie dlatego to jest. Mhm. Że gdyby Voidfall był na Board Game Arena i gralibyśmy w tym samym składzie, w którym gramy reinnowacji, to one byłyby ex aequo pierwsze.
O Boże, jakby Voidfall był na Board Game Arenie i nie trzeba było układać tego wszystkiego na stole. Och,
to było cudowne, nie? No tak, no Voidfall ma ten problem, o którym wspominałeś podczas recenzji.
Jest
no.
barokiem w pudełku.
Jest barokiem w pudełku, jego przygotowanie jest straszne. Został nagrodzony planszową grą roku w ekspercką.
Tak jest.
Nie dziwię się, wcale nie dziwię się. Różne tryby, różne możliwości ustalania tego, co tam będziemy robić, czyli czy chcemy brać bardziej konfrontacyjnie, czy bardziej koło siebie, bardziej pasansowato.
Czy gra w ogóle w grę kooperacyjną,
wcale nie jest jakimś tam, jak to się mówi, tym kwiatkiem do kożucha, tylko po prostu jest dobrze działającym trybem. No tylko problem Voidfalla jest taki, że żeby grać Voidfalla, to trzeba właśnie znaleźć jakiegoś chętnego, żeby go rozłożył i przyjść najpierw na gotowe i najlepiej jeszcze zagrać dwie partie z rzędu, żeby jak najmniej tego składać i rozkładać, nie? No i grać z ludźmi, którzy mogą go grać.
Insert z HDF-u lub sklejki pomaga, bo nagle się okazuje,
że można.
Że można, bo ten insert, który jest w oryginalnym pudełku, to jest żart, a nie insert.
No ponoć jakaś tam, coś tam, ktoś mi mówił, że chyba Grzesiek mówił, że tam jakieś mają być pomysły na to, żeby ten Voidwall był bardziej prograczowski, jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie tej gry do rozgrywki i tak dalej. Ale jak może być, skoro ile tam instrukcji jest tych możliwych układów początkowych? Naście czy dziesiąt?
Znaczy układów planszy jest kilkanaście dla każdego składu osobowego.
No właśnie, naście.
Ale jest jak już wybierzesz planszę, na jakiej chcesz grać, to jest algorytm, za pomocą którego można sobie wygenerować tych obcych, neutralnych i zestaw technologii.
Tak.
To znaczy, wszystko jest niegłupio pomyślane.
Nie, to ja nie mówię, że to jest głupio, tylko dlatego u mnie to jest dwójką, bo era innowacji, po pierwsze, no ma genialną jednak tą board gamer nową
implementację,
zabrakło mi słowa, która w dodatku jest, też mi się bardzo podoba przez to, że możesz cofać ruchy, że ona jest taka trochę bardziej wybaczająca, że tam naprawdę dużo trzeba naklikać, żeby zrobić błąd, nie? No i to, żeby naprawdę praktycznie, no teraz mieliśmy przez to moją powód w szpitalu 3-tygodniowy rozbrat z grą, ale wcześniej graliśmy dwie partie naraz.
I to był błąd.
Trochę tak. Chociaż wyniki też były słabsze, zauważyłeś, że wszyscy zagraliśmy trochę słabiej, bo wyniki były dużo, dużo słabsze w obu partiach, bo graliśmy 3-osobową i 4-osobową. Natomiast no ja uważam, że era innowacji, im dłużej się w tę grę gra, tym bardziej ona błyszczy. No,
no i po tych kilkudziesięciu partiach, które rozegraliśmy... Kilkudziesięciu partiach, które rozegraliśmy, już z pełną świadomością jesteśmy w stanie grać wariant z draftem na początku i to robi tę grę jeszcze bardziej.
Ja ci powiem, że bo ostatnio właśnie graliśmy partię, w której niechcący, to nie wiem, czy ja, czy Barolek zrobił tę grę, założył, chyba ja założyłem, zapomniałem o tym drafcie. I miałem takie, kurde, gra się trochę inaczej niż jak się z draftem gra, ale a drugą symultanicznie graliśmy z draftem. No jest różnica i też właśnie widzę, że po tym jak my poznajemy tę grę i jak już widzimy, to trochę też znając siebie, co lubimy robić, w co wchodzimy i tak dalej, to ta gra tych rumieńców nabiera. I nie dziwię się, że są ludzie, którzy tak Projekt Gaia właśnie jakby masterują na zasadzie, zagrajmy wszystkie możliwe frakcje, niefrakcje, warianty i tak dalej. Ale era innowacji mimo wszystko dla mnie jest taka, przez to, że ten wygląd Terra Mystikowy jest fajniejszy.
Z tej rodziny Terra Mystikowej jest to mój ulubiony tytuł, bo do tej świadomej gry, mechanizmem, który balansuje tę grę w sposób świadomy, jest draft, a nie licytacja, a licytacji nie cierpię.
A co myślisz o pomyśle, że Feuerland wyda tą Terra Mystikę chyba na dziesięciolecie, tak?
No nie, wydają, ale...
Czemu Terra Mystica?
Ale to nie Feuerland, to jest Steamforged Games, a to jest wydawnictwo, któremu nie ufam. Znaczy dobrze, oni się zajmują tym, jak to ma fizycznie wyglądać, ale ja Steamforged nie ufam w ogóle.
Byłem ciekaw właśnie, bo nie wiem, no Awaken Realms gdzieś tam się pierwszy...
Znaczy wiesz, to jest... Jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, o, Awaken Realms mamy w domu.
No właśnie. Ja tylko to jeszcze wspomnę, że gdzieś tam wypadło mi leśne rozdanie, bo teraz gram więcej w tego Dartmoora, który tego też można sobie spróbować na Board Game Arena. Servosaurus Max, czyli też mi odpadł, bo nikt ze mną w to nie chce grać, bo tego nie wyciągam i w ogóle jest okropne. No i zamki Burgundii, o których mówiliśmy, czy to jest gra z 2023 roku, czy nie jest. I tam...
No nie jest.
No nie jest, no ja wiem, ale tam wpisy są dwa na Board Game Geeku.
No wiem.
Tak, i to jest w ogóle jakby ściema. Także u mnie, tak jak podwidzę u ciebie podobnie, raczej przetasowania w tej grupie
niższej. Tak, bo top był żelazny w tamtym roku, według mnie.
Żelazny, no Stationfold, u mnie wpadł Stationfold, którego nie miałem, ale wtedy też w niego nie grałem. Mogliśmy tylko dywagować, czy to się jest w stanie nam podobać, czy nie. Także no tak wygląda ten 2023 rok. Ja mówię, ja bardziej zaskoczyłem się tym, jak otwierając sobie kolejne strony, podstrony Board Game Geeka, miałem takie, o kurde, jak ja się napaliłem na tą grę. Ojej, na przykład Plantanubo, która zrobiło trzech gości, których bardzo, bardzo lubię, czyli Uwe Rosenberg, Andreas Odendali, Michael Keller, i potem miałem takie, Boże, ten Plantanubo nie było dobrą grą, a miało być świetną grą, nie?
No ja tak patrzę na swoją kolejną dziesiątkę, którą miałem tutaj zanotowaną, wiesz, gier, z których wybierałem. To część z nich jest zanotowana na wyrost, tak mi się wydaje. No, na przykład jako ciekawostkę zanotowałem sobie Dropolter od Oinków, który uważam jest wspaniałą zabawką, ale nie, żeby w dziesiątce umieszczać. Ale Dropolter, po niemiecku Holter die Polter, proszę sobie zobaczyć, jak ta gra wygląda, bo to trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć.
No ja miałem na przykład też, jak przeglądałem to, ta gierka Friedmana Friese, FTW ze znakiem zapytania, która mnie się bardzo podoba. Pamiętam, jak graliśmy z Michelem, bardzo fajna. Wizualnie tragedia tam jest. Tragedia, to jest dramat. Gra, która prawdopodobnie z tego, co kojarzę, miała jakieś tam z 5 wersji i pewnie nigdzie nie przyjęła się jako świetna. A mimo wszystko gdzieś tam ona mi się podoba, gdzieś tam chętnie by ją wyjął i tak dalej, i tak dalej. Także no jest tam kilka gier, które bym pewnie wyróżnił na zasadzie, to były fajne imprezówki, fajnie mi się w to grało, jakiś specyficzny, nie wiem, pomysł, na przykład, nie wiem, czy grałeś w Trash Talk,
nie,
że
nie
wyjmujesz rzeczy ze śmieci, one były faktycznie, komponenty wyglądają jak śmieci i grasz takiego swego rodzaju kalambury, którymi tymi śmieciami musisz pokazać, co chcesz pokazać, i to jest naprawdę gra, która wygląda, jakby komponenty były wyjęte, wiesz, z wyrzuconych odpadów z fabryki i tak dalej. I ona była całkiem fajna i przyjemna i tak dalej, ale zakładam, że nikt w Polsce nigdy nie zagrał, więc po co o niej wspominać. No dobrze, to takie nasze podsumowanie po roku i z kawałka naszych topek z 2023 roku, naszej topki. No i co? No i postaramy się już nagrywać normalnie.
Względnie regularnie, zostawmy sobie...
Nie no, względnie, no ja nie wiem, pojutrze idę do lekarza, ten no. Ten lekarz mi powie, panie Michale, musi pan wrócić, będzie pan leżał.
Panie Michale, jak pan tu przyszedł?
Jak pan tu przyszedł, to trochę tak. Trochę tak może być niestety. Więc śmiechem chichem ja jeszcze raz powiem, że nie łamcie sobie rzeczy, szczególnie tak jak ja ostatnio, bo mam pechowe te złamania bardzo, i trzymajcie się zdrowo, bardzo zdrowo, bo słyszymy, że COVID wraca, że różne rzeczy się pojawiają, także trzymajcie się zdrowo i wybaczcie nam tą przerwę, ale jak mówię, była podyktowana raczej czynnikami wyższymi niż niższymi. To dla was mówili
Czuniek
i Windziarz, i tym razem mogę powiedzieć dzięki i do usłyszenia, i czekamy na wasze komentarze. Na razie.